Dzisiaj w naszym nauczaniu druga część tematu, z cyklu tematów, które w środowe wieczory rozważamy na naszych nabożeństwach. Boża obecność, część druga. Przypomnę, że tekst Bożego Słowa, który wprowadził nas w ten temat, pochodzi z Księgi Mojżeszowej, drugiej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 33. Czytaliśmy ten fragment i tam Mojżesz, wyruszając w drogę, wyruszając na polecenie Pana, stanął przed Bogiem i powiedział Bogu tak: jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach i Ty, Panie, znasz mnie po imieniu, to czytaliśmy, odnosi się to także do nas, bo znaleźliśmy łaskę w oczach Pana. Amen. Chwała Bogu za to, że znaleźliśmy łaskę w oczach Pana i zna nasz Pan nas po imieniu. Jesteśmy Mu bliscy, nie jesteśmy Mu obcy, Bóg kocha nas. Tak mówi Boże Słowo, że umiłował nas Pan miłością, która trwa wiecznie. I wtedy, gdy Abraham to wyznał, Bóg powiedział mu: pójdę z Tobą, będę obecny w Twoim życiu, oblicze moje pójdzie z Tobą i będziesz doznawał takiego ukojenia, pokoju, spokoju ode mnie w swoim życiu. Myślę, że bardzo jest nam to potrzebne, abyśmy takiego pokoju, takiego wyciszenia, takiego odpocznienia w Bogu doznawali. Amen? Dzisiaj dalsza część. Niektórzy patrzą na te moje kartki i mówią: ale będzie długo mówił. Powiem tak, tego nie jest zbyt wiele, tylko litery coraz większe, żebym lepiej widział. Także naprawdę to są same teksty biblijne, nic więcej. A więc nie mam tu jakiegoś wykładu kilkustronowego, tylko po prostu literki są bardzo duże i dlatego kilka kartek. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy odsłuchują wykłady przez internet. Wszystkich słuchaczy, którzy będą dziś słuchać na temat Bożej obecności, błogosławię was w imieniu Jezusa. W Irlandii, w Anglii, w Niemczech, w Polsce, gdziekolwiek. Nie mam jakiegoś jednego tekstu Bożego Słowa, który przeczytałbym na początek, ale będziemy dziś czytać kilka miejsc Bożego Słowa, kilka wersetów, nawet trochę więcej niż kilka, dlatego że chcę rozwinąć ten temat, Boża obecność, i pragnę, abyśmy bardziej Słowem Bożym się posłużyli, aby to, co pisze w Biblii, uderzyło w nas, poruszyło nas. A więc Boża obecność to jest coś bardzo nadzwyczajnego. Boża obecność nie może być niezauważona. Kiedy ktoś jest obecny obok nas lub w naszym życiu, jest to widoczne, jest to zauważalne. Gdy jestem kawalerem i żenię się, to już nie jest tak samo. Już ta druga osoba swoją obecnością wnosi coś do mojego życia. Jesteśmy już razem. Żyjemy inaczej, czy przestaję żyć, jak żyłem dotychczas, ale żyję już w związku małżeńskim. Kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, to zaczyna się dziać w naszym życiu coś wielkiego, to nas zmienia, kształtuje, przenosi na inny wymiar. Nie można mówić, że Bóg jest obecny w moim życiu, a jest to niezauważalne w moim codziennym postępowaniu, w moim codziennym zachowaniu. Bóg i Jego obecność wnoszą ogromną ilość zmian do naszego życia. Nie jesteśmy już więcej tacy sami. Oto Bóg zmienia nas, Jego obecność sprawia, że stajemy się innymi ludźmi, stajemy się Jego ludem, stajemy się Jego dziećmi i nabywamy Jego cech, Bożych cech. To wnosi w nas Boża obecność. I kiedy pragniemy Bożej obecności, tak jak Mojżesz, który mówi: Panie, ja nie chcę iść przez życie, nie każ mi prowadzić swojego ludu wybranego, jeśli nie pójdziesz ze mną, jeśli nie będziesz obecny pośród nas. Ja nie ruszę z miejsca. Tak i my powinniśmy pragnąć Bożej obecności ponad wszystko, aby Bóg był obecny we wszystkim, co robimy, we wszystkim, co czynimy na co dzień, w naszych planach, w naszych wizjach, które mamy dla naszego życia, w naszych decyzjach, w naszych słowach. We wszystkim potrzebujemy Bożej obecności. I to tak naprawdę od nas zależy, abyśmy byli jak Mojżesz, który mówi: Panie, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, jeśli Ty znasz mnie z imienia, to pragnę Ciebie ponad wszystko. Chcę, abyś był obecny w moim życiu. I dzisiaj będziemy mówić o takich dwóch niesamowitych działaniach Bożych, kiedy Boża obecność wypełnia nas. Co wtedy dzieje się? Co wtedy ma miejsce w naszym życiu? Co wtedy Bóg czyni w nas i przez nas i z nami? Dlatego, że powiedzieliśmy na początku, to jest zauważalne, nie możemy tak żyć normalnie, jeśli Bóg jest obecny. Pan wnosi w nasze życie coś niesamowitego. I dziś będę mówił o dwóch bardzo ważnych działaniach Bożych w naszym życiu, potrzebnych nam. Jest to rezultat Bożej obecności. Po pierwsze, będziemy mówić o uświęceniu, bo Bóg jest święty. Jego obecność wnosi Bożą świętość do naszego życia. A po drugie, będziemy dziś mówić o Bożej mocy, dlatego że Bóg jest Bogiem mocnym, silnym Bogiem, Bogiem działającym w mocy. I także, gdy jest obecny w naszym życiu, udziela nam swojej mocy, a więc nasza siła jest tutaj bardzo minimalna, ograniczona, natomiast Pan wyposaża nas w swoją siłę i daje nam swoją moc. A więc zacznijmy od uświęcenia. Jak wielu chrześcijan dzisiaj pragnie, dąży do uświęcenia, pragnie zmieniać swoje życie, pragnie eliminować ze swojego życia te cechy, te zachowania, te dziedziny, które nie chwalą Bożego imienia, które są jeszcze w nas, bo ciągle je mamy. Niestety ciągle jesteśmy ludźmi mającymi wiele słabości. Zawodzimy. Czasami przyjdzie nam się strasznie na kogoś obrazić, bo to jest nasza cecha. Czasami potrafimy się bardzo na kogoś zdenerwować. Potrafimy za dużo powiedzieć o kilka słów. Może czasami mamy złe myśli. Może czasami jest takie zacięcie w nas albo jakaś gorycz. To wszystko jest złe, to wszystko szkodzi nam duchowo. To wszystko nie sprzyja naszemu duchowemu rozwojowi. Czasami mamy pragnienia, różnego rodzaju pragnienia, które ciągną nas do rzeczy tego świata, które niczym nam nie przynoszą błogosławieństwa, bo Pan przynosi błogosławieństwo. Po prostu tacy jesteśmy. Jesteśmy jeszcze słabym tworem, który potrzebuje Bożego działania. Jedną z tych cech Bożych, Bożego działania w naszym życiu jest to, że Bóg jest święty i pragnie nas uświęcać swoją świętością. A więc musimy pamiętać, że my nie dążymy do świętości poprzez pewnego rodzaju zachowania, które mają sprawić, że będziemy wyglądać na świętych. To jest suwerenne działanie Boże w nas. My musimy po prostu tego pragnąć. Ja muszę chcieć zmian w moim życiu. Ja chcę widzieć moje błędy. Ja chcę rozpoznawać moje złe nawyki. Ja chcę oczyszczać się z tego, co nieczyste. Ja pragnę, aby Bóg wnosił w moje życie swój porządek i aby Boża atmosfera, Boży klimat napełniał moje wnętrze, mojego ducha i moją duszę. I wtedy następuje uświęcenie. Uświęcenie następuje poprzez moje relacje i życie z Bogiem. Uświęcenie następuje poprzez to, że ja otwieram się dla Pana i pozwalam Mu działać w moim życiu. Uświęcenie nie polega na tym, że ja teraz będę obarczał siebie pewnego rodzaju nakazami i zakazami. Będę mówił: nie wolno mi tego, tego czy tamtego. I będę starał się za wszelką cenę siłowo, na siłę, zapierając samego siebie, to osiągnąć. Ja muszę pozwolić Bogu, aby On uświęcał mnie poprzez swoją obecność. Dlatego potrzebujemy obecności Bożej. Bo z kim ja obstaję, takim się staję. Tego nawyki nabywam. Oto oddziałowuje na mnie ten, z którym obcuję, przebywam. Mojżesz wiedział o tym. Kiedy prosił Pana, aby szedł z nim, aby go nie opuszczał, aby nie kazał mu iść samemu, Mojżesz wiedział, że jeśli Bóg będzie z nim, to wtedy to, co on mówi, stanie się. W Bożym Słowie czytamy w pierwszym liście Piotra od pierwszego rozdziału, pierwszy rozdział, 13 werset do 17 wersetu, słowa, które opisują świętość Boga, i Boże Słowo mówi nam, że na wzór świętego Boga my powinniśmy dążyć do tego, by te cechy świętości nabywać dla swojego życia. Wszystkie teksty i dzisiejsze słowo przy rozważaniu tego tematu jest z Biblii Warszawsko-Praskiej. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 13 wersetu. Dlatego miejcie w pogotowiu wasz umysł, tak jak człowiek przewiązujący własne biodra, który przygotowuje się do działania. Dlatego miejcie w pogotowiu wasz umysł. A więc nasze myśli muszą być dla Boga otwarte. Wbrew temu, co nam się wydaje wiele razy, zaczyna się wszystko od myśli, nie od serca. Musimy o tym pamiętać, że Bóg posiewa swoje słowo w nasze myśli. Nasze myśli są tym polem, na które pada ziarno. I ono, gdy zaczyna wydawać plon, gdy nasze myśli zaczynają przyswajać sobie Jego Słowo, gdy nasze myśli zaczynają rozmyślać, gdy ja zaczynam rozmyślać o dziełach Bożych, gdy zaczynam pragnąć Pana w moim umyśle, w moich myślach, zaczynam Go szukać, zaczynam czytać, zaczynam rozpatrywać Jego dzieła, wtedy to ziarno zaczyna wydawać plon poprzez wzrastanie w moje serce. A więc Piotr pisze tak: miejcie w pogotowiu wasz umysł, tak jak człowiek przewiązujący własne biodra, przygotowany do działania. Bądźcie trzeźwi i całą waszą nadzieję pokładajcie w łasce, która będzie wam dana, gdy przychodzi Jezus. A więc przez przyjście Jezusa jest nam dana łaska, o tym wiemy. I gdy nasze serce, nasze myśli, nasze życie jest otwarte, my zaczynamy przyswajać sobie z tej łaski. 14 werset. Bądźcie posłuszni jak dzieci i nie poddawajcie się już waszym dawnym pożądaniom, jak to czyniliście kiedyś, jeszcze gdy byliście w nieświadomości. W całym waszym postępowaniu starajcie się być świętymi na wzór świętego. A więc podany jest nam jedyny przykład, jedyne źródło. Na wzór naszego Pana, który was powołał. Napisane jest bowiem: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeśli Ojcem nazywacie tego, który sądzi każdego według jego uczynku, nie czyniąc żadnych rozróżnień między ludźmi, to trwajcie ustawicznej bojaźni Bożej. Inne tłumaczenia mówią w społeczności Bożej, w relacjach z Panem, we więzi z Bogiem. Bojaźń także niesie to w sobie, bo prawdziwa bojaźń to społeczność z Panem, to nie strach przed Bogiem, to nie jakieś takie dziwne odczucia co do Pana Boga, że On jest jakimś groźnym Bogiem, którego się boję bezustannie. Bojaźń Boża, prawdziwa bojaźń Boża polega na zdrowej, głębokiej więzi z Nim, relacji z Nim, jak długo przebywacie na tej obczyźnie. Czyli jest to słowo, jest to nakaz dany nam tutaj na ziemię, na życie na ziemi, tutaj, w tym życiu, dzisiaj, teraz, gdy przebywamy jeszcze poza miejscem, do którego zmierzamy, potrzebujemy relacji z Bogiem, aby nabywać Jego cech. Kiedy w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, apostoł Paweł opisuje to przejście, to wejście w społeczność z Bogiem, przestrzega nas, abyśmy byli ostrożni, by nie nabywać cech, przyzwyczajeń, charakteru tego świata, bo my już do tego świata nie należymy. My zostaliśmy oddzieleni od tego świata. To nie znaczy, że my zerwaliśmy, odeszliśmy, w jakiś sposób się izolujemy od społeczeństwa. Nie, nie, my mamy być pośród tego świata, my mamy tutaj żyć w tym świecie, ale my już nie nazywamy tego, co w tym świecie, naszym przyjacielem. Naszym przyjacielem jest Jezus. Amen? Dlatego apostoł Paweł pisze tak, drugi list do Koryntian, 6 rozdział, wiersz 14. Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma. To jest ciekawe określenie. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? To jest to tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma. A więc nie nieśmy tego samego jarzma razem. Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem dać wam nowe życie. Moje jarzmo jest miłe i lekkie. My niesiemy to brzemię, my jesteśmy sprzęgnięci, z Panem, z Chrystusem. My mamy kontakt z ludźmi, którzy żyją wokół nas. Ja odwiedzam moją rodzinę, ja rozmawiam z moim nienawróconym bratem, ja stykam się z ludźmi z tego świata, ja chcę być dla nich miły i uprzejmy, ja będę im się kłaniał, ich pozdrowię, bo tego wymaga kultura. Ale nie będę sprzęgał się z tym, co oni robią. Nie będę dążył do tego, aby robić to samo, co oni robią, bo jestem już teraz złączony, sprzęgłem się z moim Panem, z Jezusem Chrystusem. Albo jaka jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego, według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich, odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami, mówi Pan Wszechmocny. Jest tu mowa o relacji rodzinnej, bardzo bliskiej więzi, gdzie Bóg staje się naszym Ojcem, my Jego synami i córkami. Jest to obecność Ojca w domu naszego życia. Jest to obecność Boża w nas, która czyni nas synami i córkami Bożymi. I teraz, jeśli trzymamy się przysłów, to jaki ojciec, taki syn, jaki syn, taki ojciec. Amen? Chcemy tak? Chcemy być w takiej bliskiej relacji z Panem naszym, z Bogiem naszym, abyśmy nabywali Jego cech, bo z Nim przebywamy, bo z Nim rozmawiamy, bo Go słuchamy, bo On ma wpływ na nasze życie. Jeśli ktoś czy coś ma wpływ na nasze życie, to upodabniamy się do tego wpływu. Taka jest prawda. Dlatego jest bardzo ważne, abym był ostrożny, co oddziałowuje na mnie, co ma wpływ na mnie. Popatrzmy na młode pokolenie, które upodobało sobie różne gwiazdy, różnych idoli, jak bardzo oni oddziałowują na nich. Oni ich słuchają, oni się im przypatrują, oni chcą ich naśladować, oni za nimi chcą podążać. Niektórzy jeżdżą za tymi wielkimi gwiazdami wszędzie, gdzie te gwiazdy mają swoje koncerty, bo po prostu są ich fanami i to, co oni robią, oddziałowuje na nich. To ma tak głęboki wpływ, tak bardzo wpływa, że oni wyglądają tak jak oni, chcą się ubierać tak jak oni się ubierają, chcą się tak zachowywać tak jak oni się zachowują. Naszym wzorem jest niebiański Ojciec, jest nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. I On chce oddziaływać nasze życie. Jego obecność wnosi uświęcenie, wnosi Bożą świętość do naszego życia. Nabywamy Jego cech, chcemy być tak jak On, pragniemy miłować tak jak On miłuje, pragniemy przebaczać tak jak On przebacza, pragniemy co jeszcze pragniemy? Pragniemy wierzyć tak jak On wierzy. Bóg jest wiernym Bogiem. Te wszystkie cechy On chce wnosić w nasze życie. I o tym będziemy mówić. Kiedy mówimy o Bożej obecności, to kim jest Bóg, my się stajemy. To nie polega na tym, że my mamy jakieś uniesienie religijne i my teraz wierzymy w coś mistycznego, wielkiego i po prostu tutaj jako małe robaczki na ziemi tak patrzymy na tą potęgę Bożą i nikim i niczym jesteśmy. Nie. Bóg chce oddziaływać na nas. On chce mieć wpływ na nasze życie. Boża obecność wyciska Boże piętno na naszym życiu. Stajemy się podobni do Niego. Nabywamy Jego cech. Bóg zaczyna manifestować się poprzez to w naszym życiu, że jesteśmy innymi ludźmi niż ten świat dzisiaj wyprodukował. Jesteśmy produktem Bożym. Jesteśmy Bożym stworzeniem. Nowe stworzenie to jestem ja. Stare minęło, nowe życie mam. Teraz Bóg oddziałuje na mnie. Amen? Ale tego muszę pragnąć. Ja muszę tego chcieć. Muszę pragnąć Bożej obecności. Muszę kochać modlitwę. Muszę kochać Jego Słowo. Muszę kochać uwielbienie, społeczność z Panem, bo to wszystko sprawia, że ta Boża obecność jest silna i mocna. Nawiedza mnie, przenika mnie, dotyka mnie, zmienia mnie. To Boża obecność wiele razy, gdy czytam Boże Słowo, wnosi zmiany do mojego życia. Nagle Boża obecność sprawia, że Słowo ożywa przed moimi oczyma, ożywa w moim sercu. I wiem, że Bóg mówi do mnie, że jest to przesłanie do mojego serca. I to przemienia mnie wtedy, kształtuje mnie wtedy. Co jeszcze? Przejdźmy do tej drugiej myśli. Boża obecność to także przejaw, manifestacja Bożej mocy w naszym życiu. O tym będę dzisiaj więcej czytał. Mam wiele Bożego Słowa. Kiedy tak siedziałem w ostatnich dniach i czytałem na temat mocy Bożej działającej w naszym życiu, jestem pod wrażeniem. Ja mam tylko kilka wersetów. Tych wersetów jest dziesiątki, jest setki, które mówią o tym, że Bóg pragnie w swojej mocy działać w naszym życiu, że pragnie przejawiać się w nas, pragnie manifestować się w nas. Boża obecność to także Boża moc w naszym życiu, to Boża siła. Wyposaża On nas przez swoją obecność w swoją moc, w swoją siłę. I nagle ja, bezsilny, słaby człowiek, który niewiele może, otrzymuje od Boga siłę i jest w stanie robić rzeczy, czy jest w stanie żyć tak, jak nie był w stanie żyć wcześniej. Moje pytanie brzmi, czy można poznać większego mocarza niż nasz Pan? Jeśli czytam Biblię i czytam o moim Bogu, o moim kochanym Ojcu, kim On jest, to nikogo mocniejszego, większego nie jestem w stanie poznać i nie jestem w stanie spotkać. W Psalmie 66 od wersetu 5 do 9 czytamy takie słowa. Psalm 66, 5 werset. Przyjdźcie i zobaczcie dzieła Boże. Godne podziwu jest to, co uczynił ludziom. To jest zaproszenie, abym przyszedł i zobaczył dzieła Boże. Jeśli człowiek zaczyna widzieć dzieła Boże, coś z nim zaczyna się dziać. To jest niemożliwe, by to nie wycisnęło piętna na jego życiu, by nie był pod wrażeniem. Niedawno był taki film Awiator, który zrobił furorę. Podobno najbardziej kasowy film, jaki kiedykolwiek się pojawił w kinach. Zrobił takie wrażenie na niektórych ludziach, nie wiem, czy czytaliście o tym, że na przykład w Korei, czy w Japonii, kiedy ludzie zobaczyli ten film, to tak zapragnęli takiego świata, który tam jest prezentowany, że zaczęli popełniać samobójstwa. Żeby przenieść się do takiego mistycznego świata, który jest zupełnie inny. My poznaliśmy kogoś, kto czyni niesamowite, wielkie dzieła. To nie jest żaden science fiction, ani żadna fantazja. Przyjdźcie i zobaczcie dzieła Boże. Godne podziwu jest to, co uczynił ludziom. Morze zamienił w suchą ziemię i przez rzekę przeszli swobodnie. Napełnił nas wszystkich radością. W swojej potędze jest On odwiecznym władcą. A wzrok Jego ogarnia wszystkie narody. nikt się nie zbuntuje i nie powstanie przeciwko niemu. Wysławiajcie Boga waszego, wszystkie narody. Niech głośno rozbrzmiewa Jego chwała. To On utrzymuje nas przy życiu, nie pozwala, by nasze kroki się zachwiały. To jest obraz wielkiego, potężnego, mocnego Boga. Takiemu Bogu służymy i takiemu Bogu śpiewamy nasze pieśni. Do takiego Boga modlimy się codziennie, takiego Boga przyjęliśmy do naszego życia. Bóg mocny, potężny, godzien podziwu za wszystko, co uczynił ludziom, co uczynił człowiekowi. Psalm 68, 35 i 36, te dwa wersety. Wysławiajcie potęgę Boga, którego majestat jest nad Izraelem, a moc dosięga obłoków. Bóg pełen majestatu w przybytku swoim. Bóg Izraela obdarza swój lud siłą i mocą. Niech będzie uwielbiony. To jest nasz Bóg. Gdy czytam takie słowa, moja nadzieja, moje oczekiwanie rośnie. Bo wiem, że mój Pan jest wierny temu, co powiedział w swoim słowie. Psalm 77 czytamy od wiersza 12. A ja ciągle rozmyślam o dziełach Pana, o Twych dawnych cudach zawsze chcę pamiętać. Zastanawiam się nad Twoimi dziełami i rozważam wszystkie Twoje czyny. O Boże, jakże święte są Twoje drogi. Gdzież jest Bóg, który byłby równy naszemu Bogu? Tylko Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda. Tyś swoją moc okazał narodom. Swoją potężną prawicę wzniosłeś nad swoim narodem Jakuba i synów jego i Józefa. Widziały Cię kiedyś wody bez miary. O Boże, ujrzały Cię wody i poruszyły się wszystkie głębiny morskie, zadrżały. To są takie fragmenty, które mówią o Jego potędze, o Jego wielkiej mocy. I my dzisiaj mamy możliwość, mamy przywilej przychodzić do naszego Pana. Możemy mówić, kochamy Ciebie, Ojcze. Możemy Mu mówić, Twoi jesteśmy, Panie. Do Ciebie należymy. Tyś naszym Ojcem, a my Twoimi dziećmi jesteśmy. I dzięki temu, kim On jest, poprzez obecność swoją w naszym życiu, czyni nas także mocnymi dzięki swojej mocy. Nasza moc to nie nasza siła, to nie siła człowieka, to nie nasze ludzkie zdolności, to nie nasze predyspozycje i talenty, które mamy, choć dzięki Bogu za nich. Wszystko to, co ponad tym jest, to moc Boża w naszym życiu. Moc Pana w naszym życiu. Psalm 18. Będziemy czytać te fragmenty. Wiersz 32. Bo któż jest Bogiem, jeśli nie Pan? I któż jest skałą poza naszym Bogiem? Bóg mnie uzbroił swą mocą i wyprowadził na drogę bez przeszkód. Dał mi szybkość jelenia i pozwolił wdzierać się na wyżyny. Ja czytam świadomie, prowokuję tym tekstem z Biblii Warszawsko-Praskiej, bo ona przekazuje taką głębię. Przekazuje taką głębię. Dał mi szybkość jelenia. No jakże, ja tam biegać potrafię, ale nie aż tak szybko. Jak ten, jak on się nazywał, z Jamajki? Kilkakrotny mistrz świata? Ten to potrafi biegać szybko. Bóg mnie uzbroił swoją mocą. Dał mi szybkość jelenia. Pozwolił mi wdzierać się na wyżyny. On zaprawia moje ręce do walki, a ramiona moje naciągają spiżowy łuk. Ja nie miałem w ręku spiżowego łuku. Ale podobno taki zwykły łuk, który jest tym narzędziem sportowym, bardzo trudno jest naciągnąć. Nie jest łatwo go naciągnąć. Twoja pomoc była mi tarczą. Wspiera mnie Twoja prawica. Pochylasz się czule nade mną. Takie jedno słowo. Pochylasz się nade mną, mogłoby być, nie? Ale w tym tłumaczeniu warszawsko-praskim jest to słowo czule. Bo Bóg nas kocha. Przeczytać wam dalej? I prawdziwie wielkim mnie czynisz. Prawdziwie wielkim mnie czynisz. Mam dużo miejsca, by stawiać kroki. Nie chwieją się moje nogi. Ścigam moich wrogów i mogę ich dopaść. Nie wrócę, póki ich całkiem nie zniszczę. Powalam ich na ziemię, tak że się nie podnoszą. Padają i leżą u moich stóp. Oczywiście jest tu mowa o naszej walce duchowej. Jest tu mowa o zmaganiu z naszym przeciwnikiem. Oto Pan daje nam siłę, aby przeciwstawiać się diabłu, aby nie pozwolić mu dręczyć naszego życia. I to jest tak, jak ktoś to powiedział w jakimś wykładzie, że gdy my toczymy taki bój z diabłem, szatanem i tak przeciwstawiamy się jemu i nie chcemy tego, co on czyni, to nie polega na tym, że ja sobie tak siądę i będę tak sobie mówił, no nie, my musimy się mu przeciwstawić. Musimy dać mu odpór. Czasami to jest bój, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem. I Pan dał nam siłę, abyśmy to mogli robić, by diabeł nie miał nic w naszym życiu. Powalam go na ziemię, tak że się nie podnosi, pada i leży u moich stóp. To jest w powiązaniu z listem do Efezjan, gdzie jest powiedziane, że Pan Jezus jest głową Kościoła, a my Jego ciałem i wszystko poddał pod stopy Jego. Dałeś mi siłę do walki. Rzuciłeś na kolana wszystkich, którzy się mi sprzeciwiali. Znów w wymiarze duchowym. Bo Biblia nie uczy nas walczyć z ludźmi. Nie uczy nas atakować człowieka. Nie uczy nas jakiegoś tutaj zmagania siłowego na sposób ludzki. My toczymy bój, walkę duchową. Psalm 28, werset 7 i 8. Pan jest moją siłą i tarczą. Jemu więc me serce zaufało. Ja podejmuję decyzję. Ja rozmyślam, komu zaufam. Na kim będę polegał? Kto będzie moim wzorcem? Na kim się będę opierał? I podejmuję decyzję. I wtedy moje serce zaczyna mu ufać. Wspomógł mnie, raduje się przeto me serce. Będę mu śpiewał moją pieśń wdzięczności. To Pan jest mocą swojego ludu, ochroną i wybawieniem dla pomazańca. Wspieraj swój lud, błogosław dziedzictwo Twoje, wspomagaj go i trzymaj przy sobie na wieki. Jest to wołanie Dawida. Psalm 68, też dwa wersety, 35 i 36. Wysławiajcie potęgę Boga, którego majestat jest nad Izraelem, a moc dosięga obłoków. Bóg pełen majestatu przybytku swoim obdarza swój lud siłą i mocą. To jest powtórzony werset z poprzedniego tekstu. Obdarza swój lud siłą i mocą. Niech będzie za to uwielbiony. Psalm 84. Szczęśliwi ci, co w tobie pokrzepienie znajdują. Gdzie nabywam mojej siły? Gdzie ćwiczę siebie? W Bożej obecności. Kiedy jestem blisko Pana. Kiedy mam z Nim społeczność. Szczęśliwi ci, co w Tobie pokrzepienie znajdują. Kiedy myślą o podróżach. Tu jest o pielgrzymowaniu. Taki współczesny język. Myślą o podróżach, o wędrówkach. O tym, co przede mną. Gdy przechodzą doliną płaczu, staje się dla nich miejscem ożywienia, okrytymi łaską wczesnego deszczu. Gdy idą, sił im przybywa i będą widzieć Boga na Syjonie. Ileż to razy, myślę, każdy z nas doświadczył tego, gdy był blisko Pana, że było ciężko, że szło się ciężko, jak pod górę. Zmagaliśmy się w naszym życiu, ale dlatego, że Pan był z nami, że byliśmy blisko Boga, sił nam przybywało. Mogliśmy dać odpór, mogliśmy przezwyciężyć to zło, które nas chciało zniszczyć i osaczyło nasze życie. Psalm 118, szósty werset. Gdy Pan jest przy mnie, nic mnie nie przeraża. Cóż może mi zrobić człowiek? Czasami wydaje mi się, że ludzie mają większy strach przed człowiekiem, przed ludźmi, niż przed Bogiem lub przed samym diabłem, szatanem. Człowiek jest dopiero na trzecim miejscu. Pan Bóg jest największy. Pan Bóg jest najpotężniejszy. Dlatego chcę dla Niego żyć i chcę być pokorny przed Nim. Chcę żyć w takiej bojaźni przed Nim, bo wiem, kim jest mój Bóg. Diabeł jest mocniejszy niż człowiek. Może zrobić większą szkodę, może narobić więcej zamieszania niż ludzie. Choć czyni to wiele razy przez ludzi. Ale gdy Pan jest przy mnie, nic mnie nie przeraża. Nie muszę się bać. Pan jest przy mnie jako mój wybawca. Z góry więc patrzę na moich wrogów. Jak patrzę dziś na diabła, szatana, na jego dzieła, na to, co czyni? Z dołu i patrzę, jaki on jest wielki i potężny i boję się i drżę i żyję pogrążony, czy z góry patrzę z tego miejsca okręgów niebiańskich, których posadził mnie Pan, na wrogów moich? Lepiej jest szukać schronienia u Pana, niż budować tylko na ludziach. Lepiej jest szukać schronienia u Pana, niż budować na książętach. Osaczają mnie zewsząd, ale odtrąciłem je w imieniu Pana. Otaczają mnie zewsząd, a ja ich zwyciężam. Rzucają się na mnie jak pszczoły, jak płomienie ognia trawiącego słomę, lecz odpędzam je wszystkie w imieniu Pana. To znów przenośnia i obraz z Nowego Testamentu, list do Efezjan. Co diabeł czyni? Strzela ognistymi pociskami w nasze życie. Rzucają się na mnie jak pszczoły, jak płomienie ognia trawiącego słomę, lecz odpędzam je wszystkie w imię Pana. Opadły mnie, czy dopadły mnie i chciały powalić na ziemię, ale Pan pośpieszył mi z pomocą. Pan jest moją mocą i pieśnią, On stał się moim wybawcą, radość i wesele w namiotach sprawiedliwych, prawica Pańska moc swoją objawia, Pan podnosi do góry swoją prawicę, prawica Pana moc swoją objawia. Gdzie? W naszym życiu. W Twoim i moim życiu. Izajasz. Zostawmy już psalmy, bo można czytać godzinami. 12 rozdział. 3 wersety. Ty zaś powiesz w dniu owym. Składam Ci dzięki, o Panie, bo wprawdzie gniewałeś się kiedyś na mnie, lecz uśmierzyłeś swój gniew i zesłałeś mi pociechę. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufałem, nie lękam się niczego. Pan jest bowiem moją siłą i pieśnią, On stał się wybawieniem moim. A wy pełni radości czerpać będziecie wody z samych źródeł zbawienia. To jest Boża siła, to jest Boża moc. Drugi list Piotra, 1 rozdział, przejdźmy do Nowego Testamentu. 2 werset, do wersetu 4. Przez poznanie Boga i Jezusa Pana naszego niech spływa na was w całej obfitości łaska i pokój. I teraz. Boska wszechmoc sprawiła. A więc Bóg mocny, Bóg potężny uczynił coś z moim życiem. Boska wszechmoc sprawiła, że posiadamy wszystko, co niezbędne do prawdziwego życia i pobożności. I że mogliśmy poznać tego, który nas powołał do uczestnictwa w swojej chwale i mocy. Do uczestnictwa. Boska wszechmoc sprawiła, że posiadamy i mamy udział, uczestniczymy w Jego chwale i mocy. To właśnie przez Niego zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice. Dzięki Nim macie się stać uczestnikami natury samego Boga po wydostaniu się zepsucia, które panuje w świecie na skutek ulegania pożądliwości. To dzięki Bogu stajemy się uczestnikami Jego natury. Jak? Poprzez Jego obecność w naszym życiu. Poprzez to, że On nas wypełnił i ogarnął nas swoją miłością. Bo wydostaliśmy się z tego zepsucia. I nie wracajmy tam. O ile dobrze pamiętam, to chyba Piotr też użył takiego obrazu bardzo nieprzyjemnego. I mówi, parafrazuje, jakaż głupota wracać do tego zepsucia. To tak jakby pies wracał do wymiocin swoich, a świnia do swoich odchodów. To jest w Biblii zapisane. Jeśli ktoś to czyni, tarza się ponownie w tym brudnym błocie. Wydostaliśmy się z tego zepsucia, które panuje w świecie na skutek ulegania pożądliwości. Bóg nas wyzwolił, a więc stajemy się uczestnikami Jego boskiej natury. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, od 6 wersetu. Tak więc ukuście się pod mocną ręką Boga. Znów to słowo, mocna ręka, prawica Pana. A Bóg wywyższy was za to w odpowiedniej chwili. Jakie to są te odpowiednie chwile? Wtedy, kiedy szczególnie potrzebujemy Jego mocy. Kiedy toczymy bój. Kiedy idziemy doliną ciemną. Kiedy jesteśmy atakowani. Kiedy diabeł zaczyna strzelać do nas ognistymi pociskami. W tej odpowiedniej chwili potrzebujemy mocnej ręki Pana w naszym życiu, którą On chce objawiać. We wszystkich potrzebach waszych zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was. Tak pisze Piotr w 5 rozdziale, w wierszu 7. We wszystkich potrzebach waszych zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was. 8 werset. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł krąży niby lew ryczący wokół was, wypatrując, kogo by pożreć. Przeciwstawcie mu się waszą silną wiarą. Nie byle jaką. Silną wiarą. Wzmocnieni przez Pana. Obdarowani Bożą mocą. Wiecie przecież, że waszych braci na całym świecie spotykają te same doświadczenia. Wszędzie. W jakimkolwiek kraju byśmy nie byli, Pan pragnie objawiać swoją moc, abyśmy mogli przeciwstawiać się i odnosić triumfy nad wszelkimi atakami naszego przeciwnika. I ostatni fragment. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 2 wersety. Jesteśmy tutaj po to, by o tej wielkiej Bożej mocy świadczyć. Nie tylko mówiąc, opowiadając, ale pokazując naszym życiem, jak żyjemy, co dzieje się na co dzień w naszym życiu. Jest to bardzo ważne. Potrzebujemy ku temu Bożej obecności. Bo werset 48, 24 rozdział Ewangelii Łukasza brzmi tak. Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim. Kim jest Bóg? Jak potężny jest? Jak wielki jest? Świadczyć mamy naszym życiem o Jego obecności w nas. A ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Pozostańcie w mieście, aż do czasu przyodziania się w moc z góry. A więc Pan Jezus zachęca swoich uczniów, aby pragnęli tego, aby chcieli, aby dążyli tego przyodziania, przyobleczenia mocą z góry. A ona przychodzi przez Ducha Świętego. Duch Święty pragnie objawiać nam Jezusa. Duch Święty pragnie przyodziewać nas w moc Ojca, w moc Bożą. I wtedy jesteśmy w stanie dawać diabłu odpór. Jesteśmy w stanie zwyciężać pokusy. Jesteśmy w stanie panować nad naszym temperamentem. Jesteśmy w stanie zmieniać się, kształtuje się nasza osobowość, przybiera Bożych atrybutów i Bożego charakteru. Kiedy przyodziani jesteśmy w Jego moc. Mógłbym tych wersetów wydrukować jeszcze dziesiątki, które mówią o tym, jak Pan pragnie przejawiać swoją moc w naszym życiu. Jak Pan pragnie przejawiać siebie samego poprzez to, że nas zmienia, uświęca, oczyszcza, uszlachetnia, dodaje nam tego niebiańskiego blasku, zmienia nasz charakter, usuwa to, co Jego nie chwali. To poprzez Bożą obecność. Dlatego potrzebujemy Pana. Potrzebujemy Bożej obecności w naszym życiu. Potrzebujemy więcej Boga, więcej Jezusa. Potrzebujemy czasu z Panem, otwartości serca, aby Bóg mógł się przejawiać. A wtedy znikną z naszego życia te słabości, które wiele razy nie przynoszą nam chluby, które dyskredytują nas. Każdy z nas to przeżywa lub przeżywał. Ja, wy, każdy z nas. Potrzebujemy Pana, potrzebowaliśmy Jego ingerencji, aby nas zmienił, aby nas szlifował, aby nas ociosywał, aby nas kształtował, aby z tego szarego kamienia, który jest diamentem, wyszlifować ten piękny diament, świecący, drogocenny, który jest pożądaniem wielu. Abyśmy byli tymi, którzy świadczą o tym wszystkim, aby przez nasze życie przejawiała się Boża obecność, Boża moc. Sami musimy tego pragnąć. Jedno jest pewne. Nie wedrze na siłę Bóg do naszego życia. Nie wedrze się i nie powie: nic mnie to nie obchodzi, co ty myślisz. Ja wchodzę z moją obecnością. Czasami chciałbym się powiedzieć: Panie, uczyń to. Wedrzej się tak w moje życie, mimo że jestem taki ciągle tępy i taki oporny i taki twardy. Wedrzej się, Panie, do mojego serca. Ale Bóg, jak dżentelmen, mówi: przyjdę, Mojżeszu, jeśli chcesz. Mojżeszu, jeśli nie, pójdziesz sam, podoba mi się to, znam cię z imienia, obdarowałem cię moją łaską. Jeśli tego pragniesz, to pójdę z tobą i zaznasz ode mnie odpocznienia, o jakim nie marzyłeś. To ja wypełnię twoje życie moją obecnością. Powstańmy i módlmy się o to. Zapraszajmy Boga do naszego życia. Nie bądźmy tacy... Ja znam takich chrześcijan, którzy: no co, przecież ja oddałem życie Bogu, ja już, no co więcej może się stać? No przecież już zaprosiłem Jezusa do mojego serca. No przebaczył mi moje grzechy. To wszystko jest prawdą. Wszystko jest super. Ale kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, to czytamy tam także, że kiedy jego oblicze pójdzie z Mojżeszem, to nie tylko będzie doznawał odpocznienia i Bóg będzie mu błogosławił, ale tam jest powiedziane, że będzie go poznawał, będzie go odkrywał. To też: jeśli znalazłem łaskę w oczach twoich, daj mi poznać zamysły twoje, abym cię poznawał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach twoich. To jest piękna postawa. Panie, będę pragnął cię poznawać, będę pragnął cię odkrywać, bo list do Koryntian mówi nam, że poznanie nasze jest cząstkowe. Jest bardzo małe. Potrzebujemy odkrywać Boga, doświadczać Go. Nam to wszystkim grozi, którzy już lata jesteśmy ludźmi zbawionymi. Należymy do Pana, przyzwyczailiśmy się do tego jakby stylu życia, do takiego normalnego życia chrześcijańskiego. Należymy do Pana, więc pewne rzeczy nie mogę, pewne rzeczy mogę. Są pewne granice, w których mogę się poruszać. Ale w tych granicach, w których się mogę poruszać, mogę doświadczać potężnej obecności Bożej. I kiedy doświadczam potężnej obecności Bożej, to nie żyję wtedy jakby uwięziony w tych granicach. Bo tego mi nie wolno, tego mi nie wolno, tego mi nie wolno, to nie, tamto nie. A więc jestem ograniczony, Bóg mnie zamknął w takim pudle i teraz muszę czekać, aż On przyjdzie powtórnie po mnie z nieba. Nie, On tutaj na ziemi pragnie być obecny w naszym życiu. Pragnie być blisko nas, pragnie mieć z nami społeczność, pragnie poszerzać nasze granice, pragnie wypełniać nasze życie swoją obecnością. pragnie się nam objawiać, abyśmy Go poznali i doznali mocy Jego. I abyśmy zostali obdarowani tym, co On chce nam dać. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci za to, kim jesteś. Dziękujemy Ci, Panie, że pragniesz obecnością swoją nas zaszczycać. Pragniesz wypełniać nasze życie. Panie, dlatego zapraszamy Ciebie. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. Zapraszamy Ciebie, Panie, do naszego życia. Zapraszamy Ciebie, Panie, do naszej codzienności, często szarej codzienności, do dni pełnych utrudzenia pracy i obowiązków, do dni pełnych odpowiedzialności, które nosimy na co dzień. Panie, zapraszamy Ciebie wiele razy do naszego zmęczenia, do naszych rzeczy, które wykonać musimy. I pragniemy, abyś był obecny, potężnie, abyś był obecny w naszym życiu. Panie, pragniemy poznać Ciebie i pragniemy doznać Ciebie. Nie tylko chcemy wiedzieć o Tobie więcej, ale chcemy doświadczyć Ciebie bardziej. Panie, dziękujemy Ci za to, że jest to możliwe, bo Ty swoją obecnością obiecałeś nam być z nami. Dziękujemy Ci, że udzielasz nam swojej świętości. Dziękujemy Ci, że przez obcowanie z Tobą zmienia się nasze życie, zmienia się nasze myślenie, zmieniają się nasze pragnienia, zmieniają się nasze plany i dążenia, Panie. Dziękujemy Ci za to, ale także wyposażasz nas w moc poprzez działanie Ducha Świętego. Wyposażasz nas, Panie, w swoje namaszczenie. I Panie, wtedy widzimy, że Twoja obecność daje nam siłę, że Twoja obecność, Panie, wyposaża nas w Twoją niebiańską moc wysokości i możemy być tak, jak opisywał to Dawid, ludźmi, którzy są w stanie przeciwstawić się wszelkim działaniom diabła, szatana, pokusom, zwątpieniom, grzechowi, który przychodzi. Dziękujemy Ci, Panie, że w Tobie jest nasza siła, Tyś naszą mocą i pieśnią naszą. Ciebie uwielbiamy. Panie, dziękujemy za Twoją obecność. Dlatego zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. Ja zapraszam Ciebie, Panie, do mojego życia. Ja proszę Ciebie, abyś Ty był bardziej obecny w moim życiu. Abym więcej mógł z Ciebie mieć, abym więcej mógł korzystać z tego bogactwa, które jest w Tobie. Panie, błogosław mój dom, moją rodzinę. Objawiaj się w naszym domu, w moim domu rodzinnym, Panie. Dotykaj moich dzieci swoją obecnością, Panie. Dotykaj nas, Panie. Dziękujemy Ci za zbór, który tworzymy. Dziękujemy Ci za braci, za siostry, za każdą rodzinę tutaj reprezentowaną. Panie, niech Twoja obecność będzie tym, czego pragniemy ponad wszystko. Ciebie więcej chcemy, Panie. Więcej Ciebie chcę, Panie. Więcej Ciebie chcemy, Panie. Więcej Twojej obecności. Więcej Ciebie w naszym życiu, bo to sprawia, że jesteśmy nasyceni Twoją świętością, jesteśmy nasyceni Twoją siłą. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Halleluja. Amen. Niech to słowo będzie w naszych sercach, niech te teksty, które cytowałem, czy może niektórzy zaznaczyli sobie, czy gdzieś tam w Biblii odnajdziecie, żyją w nas jako żywe słowo. Amen. Więcej obecności Bożej życzę każdemu z Was w Waszym życiu.